Szykuje się rewolucja w opłatach za egzaminy na prawo jazdy. Posłom nie podoba się system nadawania uprawnień, zgodnie z którym ośrodkom wręcz opłaca się oblewać kandydatów. W przypadku kategorii B prawa jazdy opłata za test teoretyczny wynosi 30 zł, a część praktyczna to już wydatek 140 zł. Jak w 2015 roku podała Najwyższa Izba Kontroli, prawie 90% przychodów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, gdzie egzaminuje się kandydatów na kierowców, pochodzi z opłat egzaminacyjnych. To według NIK-u 60 milionów złotych w przypadku tylko 7 z kontrolowanych ośrodków, a w kraju jest ich 49. Ma być zmiana, jaka? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Jasnoch, prezes inkubatora przedsiębiorczości Starter, Zbigniew Markowski, prezes OM Finance, Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
Szykują się zmiany w opłatach za powtórkowy egzamin na prawo jazdy, ale zanim powiem o propozycjach, Państwo ich nie znają, chyba że znają, a ja o tym nie wiem, czy pamiętają Państwo swój pierwszy egzamin na prawo jazdy, no i czy był powtórkowy?
Ja pamiętam doskonale.
Zbigniew Markowski.
Udało mi się za pierwszym razem.
Brawo.
Ale do dzisiaj nie jestem w stanie stwierdzić wiele kwestii, które były w tej części egzaminu, mianowicie dotyczące silnika. Pracy silnika.
W którym roku to było?
Grzegorz Pellowski.
To ja doskonale pamiętam i pamiętam swoje całe perypetie, bo prawo jazdy traciłem chyba z 5 razy.
Nie będę pytała za co, panie Grzegorzu.
To było za przekroczenia, głównie za...
Z powodu nadmiaru ciastek.
Wtedy już też były punkty. W 73 roku zdawałem egzamin na prawo jazdy i to były proste pytania, nie były takie trudne. Testy były bardzo proste. Na takiej kartce wielkości A4 było tam kilkanaście pytań i to bardzo szybko się zdawało. Kolejne egzaminy, te poprawkowe, były już znacznie trudniejsze i to bardzo się denerwowałem wtedy.
Ale najczęściej ludzie są oblewani za egzamin za praktyczny.
Ja pamiętam, że moje największe dumą było to, że właśnie praktyczny za pierwszym razem zdałam. I naprawdę to był ewenement w tamtych czasach i ja nie wiem, jak je zdałam za pierwszym razem, bo do dziś pamiętam, jak kiepskim byłam kierowcą, jak koszmarnie kusiłam krawężniki, jak wyjechałam już po zrobieniu prawa jazdy na ulicę i nie powinna była to...
A teraz jak?
Nie, teraz trochę lepiej, już po tylu latach trochę lepiej.
Ale możemy czuć się bezpiecznie, jak Małgorzata Jasnoch wyjedzie na ulicę.
Możemy wyjechać sąd bezpiecznie.
Myślę, że tak, miałam 17 lat naprawdę.
Ja powiem, bo nie wszyscy pamiętają... Wtedy ja zdawałem egzamin mając 16 lat. Wtedy prawo dopuszczało. Od 16 roku życia można było mieć kategorii B.
Ale wtedy to był warunek, że do 18 roku życia jeździmy z kimś dorosłym, prawda? Z kimś, kto ma prawo jazdy. Chyba samodzielnie nie można było prowadzić.
Bo ja jak już robiłam i było od 17 lat, to już mogłam jeździć sama.
No proszę.
Ale to tak było może ciut później.
No a teraz jak myślą Państwo, rzeczywiście nie jest łatwo zdać prawo jazdy, zwłaszcza ten egzamin praktyczny. Zadałam to pytanie wcześniej Tomkowi Olszewskiemu. Ile razy zdawał polski rekordzista, żeby to upragnione prawo jazdy dostać?
No kilkadziesiąt razy 20? Według mojej
30?
Oceny.
Więcej niż 30?
Więcej. Rekordzista zdawał 80 razy. Za 80 razem. No i teraz kilka informacji, że aż 3/4 ogółu wpływów WORD-ów to pieniądze, jakie ośrodkom zagwarantowały opłaty za egzaminy poprawkowe. Do tego zdawalność w Polsce jest dużo niższa niż na przykład w Niemczech, gdzie tam akurat jest znacznie mniej wypadków drogowych niż u nas. To też jest takie dosyć ciekawe. A propozycja jest taka. Pieniądze z egzaminów mają trafiać do budżetu państwa. Wówczas wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mogłyby być finansowane przez resort infrastruktury lub wojewodów na podstawie przedłożonych budżetów. To miałoby zagwarantować większą kontrolę nad finansami ośrodków oraz ostateczne zerwanie z zasadą, że większa liczba niezdających równa się większym wpływom jednostki egzaminującej. Kursanci dalej by płacili za każdy egzamin od nowa, ale ośrodek nie będzie miał motywacji finansowej, aby masowo oblewać. No to za i przeciw. Bo teoretycznie dzisiaj jest tak, że egzaminatorzy podobno nie wiedzą, czy osoba, którą oni wylosowali do egzaminu, którą będą egzaminowali, czy ona już po raz kolejny zdaje w tym ośrodku, czy po raz pierwszy, teoretycznie nie wiedzą. Ale mimo to, z tego jak się dowiadywałam, no to tak średnio 3-4, a nawet 5 razy u nas trzeba na Pomorzu podchodzić. Do tego.
Ale wiedzą, że jak nie zdadzą za tym razem, no to jest duża szansa, że wrócą do tego samego ośrodka.
Znaczy,
więc to nie jest
to wracają, biznes. Tak, jeśli tutaj są zameldowani, czy na Pomorzu są zameldowani, to wracają do tego ośrodka.
Pani redaktor, opłaty za egzaminy poprawkowe to jest temat, który drążony jest, mówi się o tym od wielu, wielu lat. Tak. I przez te lata nikt nie zdołał wypracować jakiegoś mechanizmu, który by ten problem rozwiązywał. Może czas najwyższy usiąść teraz i w jakiś sposób przyjrzeć się, jak te problemy są rozwiązywane w krajach lepiej, mocniej zmotoryzowanych u nas, na przykład w Niemczech, prawda? I podejrzeć, jak oni ten problem rozwiązują. Bo ja nie wierzę w to, że tak jak tu pani podpowiadała, że on tam nie wie. Wiemy doskonale, jak te nasze ośrodki pracują. Mają swoje myki, o których my nawet dowiemy się za jakiś czas, prawda? Także warto by było o tym porozmawiać, żeby ten system uprościć i żeby w końcu raz na zawsze z tym skończyć.
Ale to jest ciekawe w sumie pytanie, czy w innych krajach to jest wpływ do kasy rządowej, czy właśnie tak jak u nas do ośrodków, które prowadzą te egzaminy, bo ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Czy panowie znają?
Nie, ja też nie znam. Nie wiem. Natomiast no, jest taki pomysł, no, rzeczywiście, a czy to by działało tak demotywujące, że jednak jeśli te pieniądze będą szły do centralnego jakiegoś tam budżetu i potem będą rozdysponowywane pomiędzy wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, to pokusa, żeby częściej oblewać za pierdołę nieraz, bo z tego, co się dowiadywałam, to też czasami no, biedni kursanci młodzi oblewali te egzaminy z powodu naprawdę
błahych
bardzo.
To wszystko zależy, jak będzie rzeczywiście teraz ta kasa przydzielana ośrodkom. Do tego pewnie
panie doktor, ja nie jestem znawcą tego problemu, a w zależnym ale stopniu, ale kiedy pani postawiła te pytanie,
pewno, ktoś
to już
znam
odpowiedź. Mianowicie,
albo znajomych.
Mianowicie, proszę państwa, każda centralizacja wpływów powoduje też, proszę państwa, centralizację wpływów finansowych, możliwość rozdzielenia pieniędzy według pewnego klucza, który może być zmieniany regularnie przez ministerstwo czy rząd. Generalnie wiemy, że te społeczeństwa, które mają jak najmniejszy stopień w takich zakresach decentralizacji, lepiej funkcjonują, bo przecież...
Najmniejsze centralizacji.
Znaczy, ja zmierzam ku decentralizacji. Tak? Jeśli już miałoby to być przedmiotem jakiegoś szerszego spojrzenia, to oczywiście to powinna być kompetencja samorządów na przykład. Mhm. To rozumiem, jako alternatywa do obecnego systemu. Natomiast no tak, stworzenie, tutaj, że to ministerstwo będzie mnie potem rozdzielać te środki, od razu budzi moje
tylko
spore
tutaj jakby,
wątpliwości.
Panie prezesie, te wszystkie pieniądze, które z egzaminów poprawkowych Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zarobi, jeśli odda samorządowi wojewódzkiemu, to i tak to wszystko do niego z powrotem wróci.
Nie,
więc tu...
nie. Znaczy, wróci, ale też będzie jakaś kontrola, bo proszę zwrócić uwagę, my nie mamy idealnych rozwiązań, nie ma idealnych modeli. One się docierają w czasie, prawda? Wiemy dzisiaj, że bardziej chyba wszystkim brakuje dużej umiejętności prowadzenia samochodu, natomiast ludzie, którzy zdają egzamin, jak słyszę, uczą się odpowiedzi na pytania testowe. Na przykład. Więc pewnie jakiś model pośredni można wyobrazić sobie, ale jeśli tylko mogę coś powiedzieć, to bym był przeciwko centralizacji na poziomie rządowym czy ministerstwa. To na pewno od razu prowadzi do katastrofy całego systemu w ciągu kilku lat.
I jest też pomysł taki kolejny, bo dzisiaj jest tak, że się egzaminy zdaje w tych wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, żeby można było zdawać na przykład w lepszych szkołach, które dostaną uprawnienia odpowiednie. I
ale pani Wonko, chodziłem do średniej szkoły na ulicy Głębokiej i prawo jazdy myśmy robili w szkole.
W szkole.
Oczywiście.
Czyli nie w szkole jazdy, tylko...
Na lekcjach mieliśmy naukę jazdy. Nauczyciel pyta, gdzie Pelowski, a ma jazdy. prawda, jak była lekcja niewygodna. I mieliśmy starą Warszawę Garbusa, w takim blaszaku stała koło szkoły. Rano żeśmy ją pchali, żeby ona zapaliła i potem cały dzień wszyscy jeździli tą Warszawą, robili sobie, prawda, jazdy, zaliczali. I no, jak to opowiadam, to ludzie nie wierzą, że tak mogło być, że była higienistka w szkole, że dentystka była w szkole. To tak jakby to wszystko było z kosmosu.
Ale może to naprawdę nie jest głupi pomysł.
Może
wróćmy do tego, żeby...
Naprawdę dobrze, bo mieliście tej praktyki tyle, ile trzeba.
Znaczy, hasło, które rzucił pan Grzegorz, skłania mnie do takiej... takiego pomysłu, żeby o tym mówić głośno. Znaczy, żeby to jest klasyczny problem do dyskusji społecznej. To naprawdę nie trzeba tutaj ekspertów, dlatego że mamy doświadczenia zarówno jako obywatele, jako użytkownicy szos i ci, którzy kończą w różnych stopniach, w różnym czasie kursy, więc takie problemy jak te, one powinny być naprawdę szeroko społecznie dyskutowane.
Ale pani Wonko, weźmy na przykład...
I ten przykład za chwilkę, panie Grzegorzu.
Dobrze.
Wracamy za chwilkę. 19 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Małgorzata Jasnoch, prezes inkubatora przedsiębiorczości Starter, Zbigniew Markowski, prezes OM Finance, Grzegorz Pelowski, trójmiejski mistrz cukiernictwa. Wracamy do prawa jazdy. Jeszcze kilka słów oddajmy naszym słuchaczom. Ja też robiłem prawo jazdy w technikum, napisał pan Jacek. Pani Ewa dodaje, również miałam jazdę w szkole. Kursanci są często oblewani za niewłączenie kierunkowskazu podczas manewrów na parkingu, jakby to miało jakieś strategiczne znaczenie, szczególnie na pustym parkingu lub pełnym ludzi, na co nikt nie zwraca uwagi, napisał pan Tomek. I jeszcze dosyć ciekawy głos. Teoretycznie egzaminatorzy nie wiedzą, ale praktycznie to mają pełną informację o kursantach, czy zdali wcześniej, czy nie zdali. A jak kursant pokłóci się z egzaminatorem lub się jakoś zachowa niestosownie, nie, to ma w dokumentach notkę z taką informacją dla innych egzaminatorów. Przy następnych egzaminach jest to ważne. No to ciekawostka. Oddaję głos panu Grzegorzowi, bo miał pan pomysł.
Tak, bo tak się przyjęło, że tylko powiedzmy ten egzamin w tym ośrodku powinien być zdawany na prawo jazdy. Myśmy niedawno zakupili do firmy sztaplarkę i też wymagany jest dokument taki uprawniający do kierowania tą sztaplarką, takie powiedzmy prawo jazdy w cudzysłowie. I to żeśmy zlecili prywatnej firmie. Firma przyjechała, przeszkoliła naszych pracowników. Następnie każdemu z nich wystawiła certyfikat, takie prawo jazdy uprawniające do jeżdżenia takim wózkiem i może tą drogą pójść, że byłyby różne firmy, które by mogły przeprowadzać egzaminy końcowe i jak gdyby wystawiać to świadectwo takie prawa jazdy. Dlaczego to ma robić tylko jeden państwowy ośrodek?
No jest
uwolnienie
też
rynku.
Jest też pomysł, żeby system informatyczny losował takiego egzaminatora, że on nie wie, do kogo on zostanie
przylosowany. Tak, ale widzi pani redaktor, powiedziałem to, że jakiś myk jest, tak, że tutaj słuchaczka potwierdziła. Mają swoje jakieś tam kropeczki, krzyżyki stawiają przy nazwiskach, także wiedzą doskonale, kto to jest ten kursant, także to ja bym w tym kierunku wcale nie szedłbym też uwolnienie tego, zrobienie kilku firm, ostre jakieś tam zasady, czy ogólne zasady, żeby były
z drugiej strony
narzucone.
Jeśli mamy, panie Grzegorzu, przepraszam, że wejdę w słowo, jeśli mamy rzeczywiście jeden ośrodek egzaminacyjny i teraz weźmy pod uwagę takie osoby, które przyjeżdżają z obrzeża regionu, za piątym, szóstym razem. Dla nich to nie tylko jest wydatek związany z opłatą egzaminacyjną, ale trzeba też tutaj dojechać na różne godziny, więc to też jest problem.
Wygląda na to, że z naszej dyskusji wniosek jest jeden, że zamiast centralizować, w przeciwnym kierunku powinniśmy pójść i raczej uwalniać taki rynek. To wtedy jest szansa, że to będzie rzeczywiście sprawnie działało.
Zgadzam się.
Zmieniamy temat. Rząd ma pomysł, jak zniechęcić do wcześniejszej emerytury. 10 tysięcy złotych rekompensaty. Ten, kto nie przejdzie na garnuszek ZUS-u, mimo że nabył uprawnienia emerytalne i będzie nadal pracował przez minimum 2 lata, dostanie ekstra 10 tysięcy złotych. Tak z grubsza można streścić pomysł, jaki powstał w otoczeniu wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Premia za pracę miałaby być jednym z elementów całego systemu zachęt do pozostawania na rynku pracy, mimo obniżenia wieku emerytalnego. Nad tym rząd pracuje, a szacuje się, że 500 000 osób może odejść, nie musi, może odejść w tym roku, w trzecim kwartale roku już właściwie na emeryturę. To za i przeciw, jeśli idzie o taki.
Ja bym chętnie się wypowiedziała w tym temacie, bo sobie pomyślałam, że jak słyszę przeciętna osoba 10 tysięcy złotych, to sobie myśli, no to wszyscy będą zostawali w pracy, bo przecież to jest taka kupa kasy. A tak naprawdę 10 tysięcy to ten pracownik zwróci w ciągu pewnie paru miesięcy następnych, przeciętny pracownik w opłatach, które w podatkach i w ZUS-owskich opłatach. Natomiast myślę, że to może być kuszące po prostu dla tych, którzy naprawdę bardzo małe stawki zarabiają i może takie osoby będą w jakiś sposób się kusiły. Więc pytanie, czy to się ostatecznie rzeczywiście będzie opłacało ludziom pracującym.
No tak, idąc tym tropem, chcę powiedzieć, że to jest powrót do racjonalnego myślenia w kręgach rządowych, ponieważ reforma emerytur jest, proszę Państwa, kluczowym problemem, który decyduje o generacyjnym sukcesie polskiego społeczeństwa. I wydaje mi się, że to powinien być w ogóle problem ponadpartyjny. Tak jak obrona narodowa, jak pewne elementy na przykład polityki energetycznej i tak dalej, tak dalej. Rząd tutaj, idąc w kierunku motywowania ludzi do pozostania w pracy, rzeczywiście robi bardzo dobry krok, ponieważ przyznaje, że będzie brakować zasobów ludzkich, po pierwsze, a po drugie, daje nam do zrozumienia również i to, że emerytury, ta stopa zstąpienia będzie bardzo niska. Ona będzie szczególnie niska dla kobiet, muszę podkreślić. Szczególnie niska dla kobiet. I po trzecie, co jest dla mnie bardzo smutne, otóż z wielu obserwacji, które poczyniłem w rozmowie z młodym pokoleniem w różnym wieku, to te młode pokolenie w ogóle nie wierzy w system emerytalny.
Może to i dobrze.
Nie, to jest prawda. To nie jest dobrze.
Bo będą się zabezpieczali na przyszłość.
No tak, ale właśnie do tego zmierzam. Jeśli pani tylko pozwoli, do tego zmierzam, że my powinniśmy robić ruchy różne. Znaczy zarówno motywować ludzi do pozostania w pracy, zwłaszcza kobiety, zachęcać do powrotu do pracy w miarę szybko po urodzeniu dziecka. Wreszcie, proszę Państwa, powinniśmy też stwarzać bodźce do indywidualnego oszczędzania, które będzie dla nas też miało istotne znaczenie z punktu widzenia gospodarki narodowej, bo będzie to źródło akumulacji kapitału, które będzie finansować długofalowe projekty rozwojowe. Zatem, mówiąc bardzo krótko, dobry kierunek. Żałuję tylko, że to się dzieje w taki sposób, powiedzmy, mało wyrazisty i ginie w tłumie innych problemów bieżących.
A do dyskusji wrócimy po 10:30. 10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Małgorzata Jasnoch, prezes inkubatora przedsiębiorczości Starter, Zbigniew Markowski, prezes OM Finance, Grzegorz Pelowski, mistrz cukiernictwa. Oddaję głos Małgorzacie Jasnoch, bo rozmawialiśmy o tej takiej premii dodatkowej 10 tysięcy złotych. Jeśli zgodzisz się popracować 2 lata, w momencie, kiedy otrzymałeś możliwość przejścia na emeryturę, bo doszedłeś do uprawnień emerytalnych.
Ja chciałam powiedzieć, że w związku z tym, że to jest taki bonus dodatkowo do emerytury, która powinna rosnąć z każdym rokiem naszej dłuższej pracy, to chyba najważniejsze dla mnie jako przyszłego emeryta, przyszłej emerytki byłoby jednak wiedzieć to, ile ona będzie rosła i ile ostatecznie ja zyskam pracując dłużej, bo ja mogę pracować do 65 roku życia, nawet 70, tylko rzeczywiście fajnie, gdybym wiedziała, że to będzie ta znacząca wartość dla mnie, bo ona będzie na lata. Ten bonus jednorazowy jest tylko taką dodatkową zachętą, która gdzieś tam rzeczywiście przed oczyma świeci. No właśnie. Ale to w szczegółach tkwi ten diabeł.
U nas brakuje takiej dyskusji, rozmowy ze społeczeństwem na ten temat uświadamiania, ile zyskamy pracując dłużej.
Znaczy, myślę, że to nam brakuje uczciwej dyskusji, bo ona jest prowadzona i niestety z dużym elementem emocji politycznych. Mhm. Ja chcę powiedzieć taką historię, że system emerytalny jest bardzo...
To zawsze, jeśli idzie o emerytury, jak pamiętam.
No tak, ale tak nie powinno być, bo to jednak dotyczy, że tak powiem, długofalowej stabilizacji społecznej i budowy zaufania do państwa, bo to jest istotna rzecz, którą wydaje mi się warto podkreślić. Ja tylko chcę powiedzieć coś takiego, że każdy polityk, który sądzi, że można majstrować przy systemie emerytalnym, popełnia błąd polegający na tym, że członkowie społeczeństwa nie mają długofalowej perspektywy. Nie wiedzą zatem, jak się w życiu ułoży ich losy, jak się, co powinni robić, żeby zabezpieczyć się na przyszłe sytuacje. Z drugiej strony my też wiemy, że moment, motyw, w którym rodzina wspomaga emeryta, też jest, proszę Państwa, bardzo trudny do wyobrażenia, ponieważ mamy cykle koniunkturalne, zmienność zatrudnienia, zmienność form zatrudnienia. Więc nie ma tego, co bym nazwał pewnością dochodów. Jeden z elementów, który stabilizuje wszystko, jest oczywiście to, oprócz motywacji do pracy dłuższej, jest również, proszę Państwa, właśnie oszczędzanie indywidualne. I chciałbym wierzyć, że ta kwestia, którą Pani poruszyła, jest jednym z elementów właśnie takiego systemu, który będzie rozbudowany jednak o inne kwestie, które w taki czy inny sposób gwarantują w większym stopniu pewność emerytury. Ale miejmy, proszę Państwa, taką sytuację, że czynnik niepewności we współczesnym świecie się zwiększa. Zatem my mamy wielki problem do pokonania. Jak przekonać społeczeństwa dojrzałe w Europie Zachodniej czy w OECD, że będą mieli gwarantowane dochody za 20-30 lat, kiedy wiemy, że sytuacja koniunkturalna, geopolityczna się zmienia bardzo istotnie. Czyli potrzeba takich indywidualnych kotwic mocnych.
Czyli co, na przykład taki system kanadyjski mógłby rozwiązać problem? Przypomnę słuchaczom, że chodzi o to, że każdy dostaje minimalną emeryturę od państwa. Każdy. Człowiek, który wchodzi na rynek pracy, młody, od początku wie o tym, że czeka go ta minimalna emerytura od państwa i ma pełną świadomość, że powinien sam sobie wykupywać różnego rodzaju albo ubezpieczenia, albo sam składać pieniądze, bo inaczej zostanie tylko z tą minimalną, która mu na przeżycie prawdopodobnie nie pozwoli.
To chcę powiedzieć tak, że to jest oczywiście bardzo ciekawy kierunek, ale proszę Państwa, my w Polsce mamy bardzo dużą wiedzę o teorii i problematyce funkcjonowania systemu emerytalnego. Bardzo dużo. Niestety ona jest niewykorzystana, ponieważ ona jest często skomponowana w środowiskach akademickich.
No dlaczego przez tyle lat? Ile lat dyskutujemy, panie prezesie, o systemie emerytalnym, o potrzebie zmian? Odkąd pamiętam, odkąd trwa ta audycja, od początku zawsze o tym mówiliśmy, ale przecież oczywiście ten problem istniał i znacznie, znacznie wcześniej.
Tak, tylko że zamiast modyfikować nieznacznie, ale efektywnie systemy, myśmy cały czas zderzali się z nowymi pomysłami na emerytury. To kto zakłóca funkcjonowanie systemu? Bo system emerytalny ze swej istoty jest długofalowy. I teraz powstaje pytanie drugie, mianowicie to wszystko, co pani mówi, łącznie z tym modelem kanadyjskim, trzeba wyliczyć. Czyli my musimy wiedzieć dokładnie, biorąc pod uwagę tragiczną przyszłość, jeśli chodzi o sytuację demograficzną. Ta dziura będzie się pogłębiać.
Bo jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że przez ostatnie lata skandalicznie były wykorzystywane umowy cywilnoprawne o pracę, od których nie były płacone składki, okay. Więc ci ludzie są też pozbawieni wpływu na emeryturę.
Okej, okay, ale to można skorygować. Mm-hmm. A nie robić się radykalnych zmian, jakie zrobiono w poprzednim też i układzie, zasypując dziurę budżetową na przykład.
Ja powiem szczerze, OFE ma pan na myśli.
Tak, ja pamiętam właśnie kilkanaście lat temu na studiach uczyliśmy się o reformie, która wtedy była wprowadzana, czyli że część składki będzie do ZUS-u odprowadzana, część do OFE i ta część w OFE będzie pracować, dokładnie ta moja część wpłacona przeze mnie na mnie w przyszłości. Dla mnie to było cudowne rozwiązanie, że ja mogę mieć jakikolwiek wpływ z wysokości składek.
I już wyobrażaliśmy sobie siebie pod palmami.
Majorkę, nie zjeżdżamy z Majorki, przecież tak miało być.
Tak miało być, dokładnie. Ale wtedy na studiach ja wierzyłam, że to jest naprawdę super reforma i to właśnie doprowadzi mnie do tego, że ja odkładam pieniądze dla siebie. No ale niestety.
Panie Grzegorzu.
No co ja mam mówić, pani Iwonko? Ja już tutaj trochę żyję i tak jak tutaj pani przedmówczyni powiedziała, ja też uwierzyłem w tą Majorkę, że będzie cudownie, będziemy tylko jeździć sobie, prawda? Ja mam tylko w sumie do siebie pretensje, że takich głupich polityków wybieramy. Tutaj kolega też powiedział, że to jest polityka długofalowa. Przecież wiemy doskonale, żadnych systemów się nie buduje. Taki jeden z drugim sobie przyłoży pieczątkę, prawda? Podpisze się i myśli, jakąś ustawę wprowadzi, że od jutra będzie dobrze. Nieprawda. Takie systemy to się buduje latami. To się buduje latami. To trzeba bardzo mądrych, bardzo rozsądnych polityków, którzy będą tego strzegli, będą tego pilnowali. Zwykły szary obywatel pojęcia nieraz nawet nie ma, prawda, w którym kierunku to wszystko idzie. I mam żal do polityków, w sumie do siebie, tak jak odpowiedziałem, że no, nie pilnujemy tego. Każdy przychodzi, bierze sobie pieniądze. Brakuje mu w kasie, no to bierze z tych funduszy, zabierze. Zaczynamy teraz dyskusję znowu od nowa, gdzie te nasze emerytury będą. Także bardzo mi się to nie podoba.
Znaczy na pewno wśród młodych ludzi to powstaje przekonanie, że jak sobie nie odłożą, to naprawdę nie będą mieli z czego żyć. I ja,
tak, ale zwykli ludzie tak nie wiedzą dobrze, nawet jak odłożyć. No tak, nie wiedzą. My najmniej w Europie odkładamy. Ludzie nie wiedzą, w jaki sposób uruchomić, które mechanizmy, żeby w przyszłości zagwarantowały im tą spokojną starość i jakieś tam godziwe warunki przeżycia. Zwykły obywatel tego nie wie, jak to ma zrobić. Czy kupić sobie mieszkania, które będzie potem wynajmował, czy kupić sobie grunty, które będzie potem sprzedawał. To w banku wiemy, że te lokaty kiepciutko wyglądają. Także to jest ogromna wiedza.
No jest ten element, o którym powiedziała Iwona przed chwilą, że nie wiadomo, czy mają z czego odłożyć jeszcze. No, choćby 50 zł miesięcznie.
Właśnie przyszedł do nas głos od słuchacza. Cały ZUS utrzymują biedni, więc jak mają ci biedni oszczędzać? Bo bogaci w ogóle nie muszą płacić składek ZUS. To jest nienormalne. Degresywność ZUS zabija aktywność ludzi, jak i same finanse ZUS-u. Zmieniamy temat. Nadchodzi koniec wybrzydzania polskich informatyków. Firmy mają pomysł, jak postawić ich do pionu. Dziś średnia pensja informatyka, na przykład w Intelu, to ponad 12 tysięcy złotych, podobno na rękę. Zagraniczne firmy działające na polskim rynku w walce o informatyków bardzo podniosły poprzeczkę w kwestii wynagrodzeń. No i do tego stopnia podniosły tę poprzeczkę, że małej rodzinnej firmy nie stać dziś na zatrudnienie informatyka. Przegrywają z ofertami firm zagranicznych. Więc ratunkiem będą obywatele Ukrainy. Czy rzeczywiście?
No nie mamy wyjścia, pani redaktor.
Szczerze mówiąc, to dobrze, jakby się udało akurat.
No nie ma wyjścia. Obywatele. Ukraińcy ratują nam takie miejsca, prawda, jak na przykład takie proste czynności. W naszej firmie już zatrudniamy kilkanaście osób do prostych prac, czy takie jakieś konserwacyjne prace i się cieszymy, że oni chcą w ogóle do nas przyjeżdżać, bo mogli powiedzieć, dziękuję, jadę do Niemiec, tam dostanę nie 10 zł, tylko 10 euro. Także to już widać, sięga do takich zawodów jak informatycy i trzeba się tylko cieszyć w sumie, że nasi informatycy zarabiają więcej, tylko z całą resztą nie nadążamy, prawda?
Znaczy mój kolega, właściciel firmy takiej parkieciarskiej i jakby pracującej w drewnie, duże tarasy, duże realizacje, on mówi, że ukraińscy pracownicy to są najbardziej lojalni pracownicy. On im płaci dokładnie tyle samo, ile Polakom, ale zyskuje pracownika, który na lata będzie mu wierny, jest oddany, pracowity i naprawdę chętny do działania i to jest akurat bezcenne. My byśmy podobni, jak jeździliśmy na zachód i zarabialiśmy trochę wyższe stawki niż w Polsce, więc myślę, że to wypełnianie tych prostych miejsc pracy jak najbardziej się już dzieje, dość chyba nawet masowo, bo ja ostatnio już fryzjera panią Ukrainkę spotykam i w sklepie spożywczym właśnie tak jak pan mówił.
W naszym też sklepie pracują panie z Ukrainy.
I właśnie w hotelach też widzę coraz częściej ukraińskich obywateli, natomiast nie jestem pewna, czy oni już masowo wypełniają tą lukę w rynku informatycznym, bo z tego co wiem, ona jest tak ogromna.
60 tysięcy ludzi
tak,
potrzeba 50
tysięcy ludzi brak, więc ja śmiem twierdzić, że nie szybko zapełnimy tę lukę i chyba nie szybko nasi programiści będą musieli przestać
wybrzydzać. Będą płakali, tak, że mają niższe propozycje pensji.
Więc dobrze, że mamy w ogóle wsparcie, bo jest ogromne zapotrzebowanie.
To mnie skłania ta dyskusja, z którą się zgadzam, do takiego wniosku, że powinniśmy mieć jednak uczciwą i otwartą politykę migracyjną. Uh-huh. My powinniśmy wiedzieć, kogo chcemy do Polski zaprosić, do pracy, do zamieszkania i dać tym ludziom pewien poziom stabilizacji. Tak jak tu wszyscy wzmacniamy się jakimiś przykładami, to ja mam przykład osoby, która pracuje tutaj 14 lat, jest mężem Polki i nie może dostać obywatelstwa polskiego po 14 latach pobytu i mieszkania w Polsce. Więc cieszę się, że jest ten napływ ludzi z Ukrainy. Chciałbym, żeby był on również z innych kręgów geograficznych, jak i kulturowych. I przecież na przykład można sobie wyobrazić znaczny napływ też Azjatów.
Aczkolwiek jeśli chodzi o sektor IT, Azjaci opanowali Stany Zjednoczone i dolinę.
Ale panie redaktor, nie do końca tak jest, bo oczywiście tam jest mieszanie etniczne. Chociaż Steve Jobs jest przykładem właśnie osoby, która pochodzi z Bliskiego Wschodu. Jego ojciec pochodzi z Bliskiego Wschodu. No, ale chcę powiedzieć na rzecz. Ważne jest tak jak w tej Kanadzie, którą pani przekazała, czy w Australii. otwarta, polityka uczciwa, moralna, polityka emigracyjna. To też zachęci, to też wzmocni naszej pracy, bo my będziemy wiedzieć, kogo możemy i do kogo możemy skierować ofertę pracy.
A my potrzebujemy tych ludzi. Tak, naprawdę, na rynku pracy.
Tak. Czytałam opinie internautów na ten temat. I okazuje się, że to nie jest, jeśli chodzi o sektor IT, bo od tego wyszliśmy, że to nie jest takie proste i Ukraińcy wcale tak szybko tutaj nie przyjadą pracować za tam 4000 i 5, ponieważ oni już w tej chwili zdalnie wykonują pracę.
Oczywiście.
I wykonują pracę za ciężkie dolary, czy też za euro, więc to nie jest takie hop. I jeśli polscy pracodawcy liczą na to, że będą mogli zatrudnić Ukraińców za kwoty niższe, no to tutaj się troszeczkę rozmijają z oczekiwaniami, bo tak niekoniecznie musi być.
Ja myślę, że tu nie chodzi o to, że będą kwoty niższe, tylko chodzi w ogóle o zwiększenie zasobów, z których możemy korzystać.
Zapełnienie luki.
To po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, że podwyższanie płac zachęca też część naszych rodaków, którzy pracują za granicą, do powrotu. A wreszcie, co jest bardzo istotne, wiele osób będzie jednak przyjeżdżać do tego kraju naszego, przepraszam bardzo, między innymi dlatego, że ludzie jeżdżą też po różne inne kwestie kulturowe. No nie chcą tylko zarabiać pieniądze, ale chcą uczestniczyć w rozwoju edukacyjnym, kulturowym, poznawać świat. Polska taką możliwość stwarza. Więc ja bym nie był tak mocno przekonany, że zdalnie wykonywana praca ograniczy import. Bo to są inne czynniki, które czynią ludzi, które skłaniają ludzi do wyjazdu, do pobytu w danym mieście czy danym kraju.
To prawda. Na momencik jeszcze wróćmy do poprzedniego tematu, bo widzę, że bardzo zainteresował naszych słuchaczy. To po co pracowałam 41 lat? Dzieci w żłobku, przedszkolu, emerytura mała, bo zarobki też nie były wysokie. Emerytka. Nie chciano zatrzymywać pracowników, którym przysługiwała emerytura. No to właśnie do Państwa też pytanie. Jakie są szanse, że mimo tych 10 tysięcy złotych na początek, jeśli ktoś, kto nabędzie prawa emerytalne, będzie chciał jednak przez te 2 lata, żeby te 10 tysięcy ekstra dostać, będzie chciał popracować, czy zatrzyma go pracodawca? Bo też spotykam się z opiniami, że nie, no 50 plus i wyżej, 60 plus, to już są nieciekawi
pani
pracownicy,
Junko,
roszczeniowi,
nie
chorują,
zgadzam się z tym, nie zgadzam
chodzą
się
na
z tym.
Zwolnienia.
Absolutnie. W naszej firmie pani, która jest naszym głównym technologiem, no, ma grubo powyżej 70 lat i modlimy się wszyscy, żeby była tak sprawna. Także z tym się nie zgadzam. Są zawody faktycznie, że ma się dość już po 65 latach. Ciężkie zawody, fizyczne zawody. To
dużym stresem psychicznym.
To faktycznie ci ludzie mają dosyć i oni odliczają dni, kiedy przejdą na tą emeryturę. Ale są zawody, gdzie można śmiało pracować wiele dłużej i uważam, że tym pracownikom powinna się należeć godziwe wynagrodzenie i pełne bezpieczeństwo. Z tą panią, która pisała tego maila, też się zgadzam.
To jesteśmy z tym zgodni, ale rzeczywistość jest inna.
Nie do końca. Bo tutaj kolega miał rację, mówię, że w niektórych branżach liczy się, proszę Państwa, doświadczenie, liczy
wiedza,
się wiedza i pewnego rodzaju lojalność w stosunku do pracodawcy. No nie jest łatwo na przykład, proszę Państwa, znaleźć specjalistę, który będzie konstruował mosty, powiedzmy sobie, albo kładł w sposób bardzo wyszukany nowe układy drogowe, bo tu trzeba doświadczenia i dobrego podejścia i wiedzy, którą się akumuluje przez okres czasu. Tak samo jest i z lekarzami. No dziesiątki sektorów jest, gdzie dla przedsiębiorcy bardzo ważna jest osoba, która ma doświadczenie i wiedzę, którą może przekazywać też młodszym ludziom, bo ktoś musi być tym liderem, tutorem.
No właśnie,
ale
proszę
to jest
bardzo.
Ta jedna grupa, ale jest jeszcze grupa miejsc pracy, bardzo prosty, która trochę się teraz zluzowała przez to, że kobiety zostały w domu z okazji 500+. I to też jest sporo miejsc pracy, które może właśnie emeryci będą mogli wypełnić. Więc ja myślę, że to zależy, bo to po prostu zależy, jakie miejsce pracy i ono może być jak najbardziej dalej bardzo adekwatne dla osoby 60 z małym plusem.
No to głos słuchacza, jak to jest, mam 52 lata, chcę pracować, naprawdę chcę pracować od 3 lat. Nie mogę nawet dostać się na rozmowę o pracę, wysyłam wszędzie CV, jestem za stary.
Nie, to proszę tak nie, prosimy naszego słuchacza, żeby tak nie myślał. Myślę, że pewnym rozwiązaniem jest, proszę Państwa, zwiększenie w prywatnej firmie, która zajmuje się aktywizacją zawodową i poszukaniem pracy, czyli agencji pracy. Wydaje mi się, że tutaj jest duży postęp, ale państwowe instytucje, które poszukują pracy dla osób właśnie bezrobotnych, nie są do końca efektywne. Tu trzeba zwiększyć konkurencję, tu trzeba postawić na większą elastyczność. No, oczywiście czasami wiąże się to z mobilnością, czyli trzeba przesunąć się do innego miasta może, do innego...
Powiem w ten sposób.
Ale też 52 lata czytałem. To też nieraz trudno, może się ma jakiegoś rodzica starego.
Ciekawe,
tutaj
jaki
na
zawód
utrzymaniu,
ten pan
któremu
ma.
Trzeba pomóc i wtedy jest wykluczona taka emigracja zarobkowa.
Pani Iwonko, czytałem teraz taki fajny materiał opisujący trudności sieci sklepowych, tych dużych sieci sklepowych, że są rejony w Polsce, gdzie nie mogą uruchomić nowo wybudowanego obiektu ze względu na to, że nie mają obsady. Nie ma rąk do pracy. Także i to w handlu, powiedzmy. Każdy z nas na pewno słyszał też, jakie kłopoty ma służba zdrowia. Brakuje pielęgniarek, brakuje lekarzy.
No a z drugiej strony mamy młodych lekarzy, którzy zarabiają mniej niż średnia krajowa, taka podstawowa. Są po stażach tylko przerzucani.
W Nowej Zelandii szukali lekarza, ogromne wynagrodzenie dawali i nikt się nie zgłosił.
Ale w Nowej Zelandii tak, się nikt nie zgłosił. Tak,
ale
spoza
to
Nowej Zelandii
atrakcyjna
myślę,
miejscowość, wypoczynkowa, prawda? I też nie było chętnych.
Spodziewam się kilku telefonów do radia i sprosimy do siebie o adres.
Skontaktowanie.
Ale jeśli mogłabym... Chcę dokończyć tę rzecz,
że proszę państwa, wbrew pozorom właśnie ta luka demograficzna, która w tej chwili już do nas dochodzi, jest pozytywnym sygnałem dla ludzi, którzy czują się poza systemem pracy. Będą mieli oferty.
Oczywiście.
To tak wydaje.
Niech będą pozytywnie nastawieni.
Jeszcze mam tylko taką radę dla pana, który napisał o tym, że szuka od 3 lat pracy. Rozmawiałam też z Solidarnością. Tam są naprawdę rewelacyjne kursy. Proszę się zgłosić do Solidarności. Może pan sobie wybrać kurs, jaki będzie panu odpowiadał i są pieniądze na to, żeby panu ten kurs sfinansować. Taki, w którym będzie pan się dobrze czuł, uważa pan, że panu pomoże. To nie jest tak, że przyjdzie pan i na miejsce i ma niczego ciekawego dla pana. Nie. Proszę sobie wybrać nawet z rynku dostępne kursy i udać się do Solidarności. Myślę, że tam coś dla pana znajdą. Serdecznie państwu dziękuję. No niestety musimy już kończyć. Tak, Małgorzata Jasnoch, prezes inkubatora przedsiębiorczości Starter, Zbigniew Markowski, prezes OM Finance, Grzegorz Pelowski, mistrz cukiernictwa. Serdecznie państwu dziękuję.
Szkoda, że tak szybko. Nie wiem, do widzenia.